Drodzy bracia i siostry, dzisiaj będziemy mieli wykład pod tytułem już znanym, ale treść jest nieznana. Znany tytuł jest dlatego, że parę miesięcy temu w Dobrowie to było, mówiliśmy o usprawiedliwieniu i dzisiaj też będzie mowa o usprawiedliwieniu, ale będzie pewna różnica. Wtedy w Dobrowie mówiliśmy o usprawiedliwieniu z wiary w przeciwieństwie, w kontraście do usprawiedliwienia z uczynków. Natomiast jeszcze druga rzecz zawsze mnie ciekawiła, jeśli chodzi o usprawiedliwienie i myślę, że będzie także ciekawa dla nas wszystkich, zgłębić różnicę między usprawiedliwieniem tymczasowym a ożywionym, a szczególnie, czy Biblia o takich dwóch rodzajach usprawiedliwienia mówi. Bo to, że w naszej literaturze, szczególnie Bata Johnsona, możemy poczytać o tak zwanym tymczasowym usprawiedliwieniu albo ożywionym, to wiemy. No ale żeby, jak poznawałem prawdę i sobie o to studiowałem, to zawsze chciałem być przekonany, czy to nie jest taki tylko wymysł, prawda, człowieka, że sobie tak podzielił to usprawiedliwienie na dwa rodzaje, czy naprawdę mamy dwa rodzaje usprawiedliwienia, jakieś niższe, jakieś wyższe i w jaki sposób Biblia o tych dwóch rodzajach usprawiedliwienia mówi. Także dzisiaj znowu o usprawiedliwieniu, tak jak jakieś trzy miesiące temu, ale tym razem skupimy się na jego tymczasowości i ożywioności. Usprawiedliwienie tymczasowe i ożywione, kontrast, różnica, jak to można zdefiniować, określić na podstawie Pisma Świętego, bo będziemy właśnie głównie chcieli szukać podbudowania w Starym i Nowym Testamencie. Zacznijmy od tego, co to jest usprawiedliwienie. Usprawiedliwienie to dojście samemu, osobiście, jak ktoś potrafi, albo bycie doprowadzonym przez kogoś innego do stanu pełnej zgodności z wymogami sprawiedliwości Boga. Chyba logiczna definicja, prawda? Jeżeli chcemy kogoś usprawiedliwić, to musimy go doprowadzić, albo on sam musi dojść, jeżeli potrafi, do zgodności z wymogami boskiej sprawiedliwości. Wtedy można powiedzieć, że jesteś usprawiedliwiony. Te dwie drogi uzyskania usprawiedliwienia bardzo dobrze widać w odpowiedzi naszego Pana, jakie udzielił pewnemu młodzieńcowi, który pytał go pewnego dnia, co dobrego mam czynić, aby uzyskać żywot wieczny. Prawda? Mateusz 19 rozdział od 16 wersetu. To znam, ja nie będę nawet tego odczytywał, bo to tylko powołam się na dwie odpowiedzi naszego Pana na to pytanie, ale dla tych, którzy o coś piszą albo chcą zbadać wszystko, Mateusz 19 od 16 do 21. I gdy ten młody człowiek zapytał go, co dobrego mam czynić, aby uzyskać żywot wieczny, nasz Pan mu odpowiedział dwojako, dał mu dwie odpowiedzi. Pierwsza, nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz i tak dalej. To znaczy, będziesz wypełniał zakon wszystkimi jego nakazami i zakazami, a zyskasz w ten sposób boskie uznanie, no i w nagrodę życie wieczne. Jak wiemy, ten młody człowiek powiedział, że próbuje to robić i jakoś mu to nie wychodzi. Wszyscy wiemy dlaczego. Bo z tego nasz Pan dał mu jeszcze drugą odpowiedź. Wtedy w tej drugiej odpowiedzi powiedział do niego tak. Sprzedaj wszystko, co posiadasz i rozdaj ubogim. Sprzedaj wszystko, co posiadasz i rozdaj ubogim. Oczywiście ukryte tutaj mamy znaczenie słów naszego Pana. Nasz Pan chciał mu powiedzieć, poświęć się Bogu, bo sprzedaj wszystko, co posiadasz, to znaczy sprzedaj to wszystko, co posiadasz Bogu przez pełne poświęcenie się Jemu i rozdaj ubogim. Po tym, jak sprzedasz Bogu wszystko, co posiadasz, rozdawaj ubogim, to znaczy używaj wszystkiego, co ludzkie, co masz, twój czas, twoje pieniądze, twoje domy, twoje talenty, zdolności, kontakty. Używaj tego wszystkiego, co ludzkie w służeniu prawdą ludziom, ale nie ubogim dobra materialne, tylko ubogim duchowo. Ci, którzy nie znają prawdy ani obietnic boskiego słowa. Tak naprawdę biedni ludzie to nie ci, którzy nie mają za dużo pieniędzy, tylko naprawdę biedni są ci, którzy nie znają prawdy ani obietnic boskiego słowa. Nie mają żadnej pociechy. Nie mają żadnej perspektywy. Czy ktoś jest bogaty, czy ubogi w środki materialne, jeżeli nie zna prawdy i obietnic boskiego słowa, jest z biblijnego punktu widzenia ubogim. I takich ubogich miał nasz Pan na myśli, czego dowód dał chociażby w końcowych dniach swojego życia, gdy, jak pamiętamy, pewna niewiasta zmarnowała drogą maść na posmarowanie naszego Pana, na znoszenie naszego Pana i gdy uczniowie zwrócili mu uwagę, że po co była ta strata, ta maść mogła być sprzedana za duże pieniądze a i te pieniądze rozdane właśnie ubogim w dobra materialne, to nasz Pan im powiedział, że ubogich zawsze mieć będziecie. Miał na myśli ubogich tych materialnych. Prawda? Oni zawsze będą i się tak za bardzo nimi nie przyjmujcie, bo bardziej najpierw oddajcie mi to, co mi się należy, a potem możecie się troszczyć o tych ubogich dobra materialne. Czyli nasz Pan wysunął siebie jako główny obiekt zainteresowania dzieci Bożych, a niekoniecznie niesienie pomocy materialnej tym, którzy takiej pomocy w tym świecie materialnej potrzebują, bo to nie jest rola ludu Bożego. Lud Boży ma coś ważniejszego do zrealizowania niż pomaganie w rzeczach materialnych, chociaż one oczywiście w stopniu właściwym też powinny być używane w sytuacji osób, które znajdą się w tarapatach, że tak powiem, prawda? Ale nie jest rolą ludu Bożego tworzenie jakiejkolwiek działalności na pomaganie biednym tego świata. Czyli nasz Pan powiedział mu, rozdaj ubogim, czyli po poświęceniu się Bogu, po sprzedaniu mu wszystkiego, zacznij rozdawać prawdę, nadzieję, obietnicę już teraz. Chociaż nasz Pan wiedział, że ludzie nie będą bardzo chcieli brać tych twoich bogactw duchowych, ponieważ ludzie nie dbają raczej o te bogactwa duchowe. O wiele bardziej woleliby, żebyśmy im rozdawali dobra materialne, jakie posiadamy. To na pewno ludzie tego świata by się bardziej z tego ucieszyli, niż gdybyśmy chcieli rozdać im prawdę. A nasz Pan raczej chciał, żebyśmy rozdawali prawdę i obietnicę boskiego słowa. Więc nasz Pan miał na myśli, że w obecnym czasie zaczynamy się przygotowywać do tego rozdawania. Rozdajemy tę prawdę, obietnicę boskiego słowa tam, gdzie jest ku temu możliwość, ale tak naprawdę rozdawanie na pełną skalę będzie dopiero w wieku tysiąclecia. I wtedy nasze rozdawanie będzie bardzo skuteczne, bo w tej chwili my się dopiero przygotowujemy do roli, jaką Bóg ma dla nas do odegrania w Królestwie w takiej czy innej klasie ludu Bożego, bo wiemy, że Bóg wybiera różne klasy. Zatem przygotowanie odpowiednio w życiu obecnym, między innymi poprzez rozdawanie prawdy tym ubogim w tąże prawdę, będziemy mogli, jeżeli okażemy się wierni i zostaniemy uznani za członków tej czy innej klasy ludu Bożego, będziemy mogli już na szeroką, ogromną, masową skalę w tysiącleciu rozdawać dalej. Wtedy rozdawanie to będzie o wiele bardziej skuteczne, ponieważ świat ludzkości przeorany uciskiem będzie o bardziej otwarty na prawdę, niż to jest teraz w Królestwie Szatana, w którym to Królestwie nie interesuje go raczej prawda i jej wzniosłe ideały. I gdy taką decyzję o poświęceniu wszystkiego Bogu, o sprzedaniu Mu wszystkiego, taka jednostka podejmie, Bóg usprawiedliwia taką osobę poprzez wiarę, sprawiedliwość naszego Pana. To także nasz Pan miał na myśli swoje odpowiedzi. Sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim. Bo Pan wiedział, że zanim dojdzie do sprzedawania, do poświęcenia się Bogu, ten Bóg będzie musiał najpierw usprawiedliwić taką jednostkę. I sprawiedliwość ta będzie uznawana przez Boga za własną sprawiedliwość naszego Pana. Poprzez wiarę w Niego będzie uważana za własną sprawiedliwość takiej jednostki tak długo, jak długo taka jednostka będzie wierzyła w naszego Pana. Będzie ona zasłaniała tą jednostkę, zasłania nas na podstawie samej wiary. Bez własnych w pełni sprawiedliwych uczynków, których nikt z nas nie posiada. I nigdy nie będziemy mogli, wnikam w głębi myśli naszego Pana, i nigdy nikt z nas, i także ten młodzieniec, z którym on rozmawiał, nie będzie mógł stać przed Bogiem sam, lecz tylko skryty za sprawiedliwością naszego Pana. Nie można niedoskonałemu człowiekowi stać przed Bogiem i mieć cokolwiek z Nim do czynienia samodzielnie, ponieważ Bóg starłby nas, gdybyśmy chcieli z Nim mieć do czynienia w naszym niedoskonałym stanie. Musimy być cały czas skryci za sprawiedliwością naszego Pana. I takie wykorzystywanie zasługi naszego Pana nazywamy w literaturze naszej przypisywaniem Jego sprawiedliwości. Przypisywanie. To znaczy uznawanie kogoś za sprawiedliwego na podstawie tego, że on się schował wiarą za naszym Panem. I nasz Pan zasłania go swoją sprawiedliwością i nie widać naszej niesprawiedliwości. Zatem jak chcemy, żeby naszej niesprawiedliwości nie było nigdy widać, to nigdy nie możemy wyjść spod tej osłony, ani nawet lekko się wychylić. Właśnie lekko wychylimy, to chociaż te centymetry wychylone też zostaną odsłonięte. A jak całkiem wyjdziemy, no to wtedy już przepadamy zupełnie z kretesem. Często lekko się wychylamy. Myślę, że często mamy ten problem z lekkim wychylaniem się i wtedy popełniamy grzechy częściowo świadome. Jak wiemy, z tej pierwszej drogi wypełniania zakonu, którą on podał tutaj młodzieńcowi, nikt nie mógł skorzystać, bo wszyscy ludzie byli niedoskonali. Dlatego Bóg w swojej sprawiedliwości przewidział drugą możliwość, taka, która przewidział możliwość uzyskania usprawiedliwienia poza zakonem, bez zakonu. Zobaczmy na kilka wersetów, które o tym wprost mówią. Rzymian, 3 rozdział, 20-24. Rzymian 3, 20-24. Przeto z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwione żadne ciało przed oblicznością Jego, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Czyli zakon służył poznaniu grzechu, a nie usprawiedliwieniu, bo nie tędy była droga dla niedoskonałego człowieka. Lecz teraz, bez zakonu, albo poza zakonem, sprawiedliwość Boża objawiona jest, poświadczona przez zakon i proroków. Sprawiedliwość, mówię, Boża przez wiarę Jezusa Chrystusa ku wszystkim, na wszystkich wierzących, bo różnicy nie ma. Wrócimy do tego wersetu jeszcze pod koniec z tymi ku wszystkim i na wszystkie. I albowiem wszyscy zgrzeszyli i brakuje im chwały Bożej, a bywają usprawiedliwieni darmo z łaski przez odkupienie, które stało się w Chrystusie Jezusie. I werset 28, ten sam rozdział. Uważamy bowiem, że człowiek jest usprawiedliwiony wiarą bez uczynków zakonu. Bardzo jasna, klarowna nauka apostoła Pawła o usprawiedliwieniu tą drugą metodą z odpowiedzi naszego Pana, a nie tą pierwszą. Poprzez niezabijanie, nietodołużenie, niekradzenie i tak dalej. Galatów 2,21 też ma na ten temat coś do powiedzenia. Czyli znowu Paweł. Paweł napisał 80% Nowego Testamentu, stąd często go cytujemy przy różnych okazjach. Galatów 2,21. Nie odrzucam tej łaski Bożej, bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus próżno umarł. To nawet mówi, że gdyby była sprawiedliwość przez zakon do zdobycia, na darmo, na próżno, bez sensu i bez sedu nasz Pan umarł. Po co umarł? Przecież miał umrzeć, żeby przynieść nam sprawiedliwość, a okazuje się, że jest inna metoda. Filipenów 3 rozdział 7-9. Ale to, co mi było zyskiem, tom poczytał dla Chrystusa za szkodę. Owszem, i wszystko poczytam sobie za szkodę dla zacności znajomości Chrystusa. Jezusa Pana mojego, dla którego wszystko utracił i mam to sobie za gnój, abym Chrystusa zyskał. Ale przepraszam, nie skończyłem, mówiłem do 9. I był znaleziony w nim, nie mając sprawiedliwości mojej, tej, która jest z zakonu, ale tę, która jest przez wiarę Chrystusową. To jest sprawiedliwość z Boga, która jest przez wiarę. Też wyraźnie mówi, że nie ma sprawiedliwości swojej własnej, ale tej, która jest z zakonu, tej własnej z zakonu, poprzez uczynki, jakie by wypracował, ale taka, która jest przez wiarę Chrystusową, to jest sprawiedliwość z Boga, od Boga, przez Boga przewidzianą na zasadzie przypisywania. W czasie realizacji swojego planu Bóg usprawiedliwiał wierzących przez przypisywanie im zasługi na dwa różne sposoby. W sposób poczytany, i takie usprawiedliwienie nazywamy tymczasowym, albo w sposób rzeczywisty, i takie usprawiedliwienie nazywamy ożywionym. Jaka jest główna różnica między tymi dwoma rodzajami użycia usprawiedliwienia? Sposób poczytany, czyli prowadzi do usprawiedliwienia tymczasowego, i sposób rzeczywisty prowadzi do usprawiedliwienia ożywionego. W tym tymczasowym usprawiedliwieniu, tym przypisywanym w sposób poczytany, Bóg poczytuje, czyli innymi słowy uznaje. Poczytuje, czyli uznaje, że zasługa Chrystusa została przypisana wierzącemu. Ale tak naprawdę nie następuje przypisanie tej zasługi. Wierzący zostaje uznany za sprawiedliwego tylko na podstawie swojej wiary. I Bóg poczytuje, że dlatego, że on okazał wiarę, to on poczytuje, uznaje, że przypisał mu sprawiedliwość naszego Pana, ale tego nie zrobił. Na konto sprawiedliwości takiego wierzącego idzie tylko i wyłącznie jego wiara. Tylko ona jest mu tak naprawdę przypisywana. A to jest za mało, żeby stanąć na próbie do życia, ponieważ jest to za mało, żeby naprawdę uzyskać usprawiedliwienie, choćby uznaniowe od Boga. Bo usprawiedliwienie oznacza odpuszczenie grzechów, przypisanie sprawiedliwości naszego Pana i wejście w stan pokoju z grzesznikiem. I te wszystkie rzeczy następują to tylko uznaniowo, że Bóg to wszystko zrobił. Że odpuścił grzechy, że przypisał sprawiedliwość Chrystusa i że wszedł w stan pokoju z takim grzesznikiem, ale on tego nie zrobił. Bóg tymczasowo tylko uznaje, że te rzeczy są faktem, chociaż faktem nie są. A w tym drugim rodzaju usprawiedliwienia, w ożywionym, czyli w tym, gdzie przypisywanie rzeczywiście następuje, dochodzi do przypisywania wierzącemu nie tylko jego własnej sprawiedliwości, ale także zasługi naszego Pana. Na konto wierzącego idą dwie rzeczy. Wiara, bo ona też musi być, bo od niej się zaczyna, i zasługa naszego Pana. Sprawiedliwość naszego Pana. Czyli te trzy rzeczy mają miejsce wtedy, naprawdę. Odpuszczone są jego grzechy, takie jednostki. Przypisana jest sprawiedliwość naszego Pana, a taka jednostka jest przyjęta w stan pokoju z Bogiem. Chociaż jest tak naprawdę grzesznikiem, ale Bóg uznaje ją za zwolnioną z grzechów, ze zdjętym wyrokiem adamowym i wchodzi w nim w stan pokoju, nawiązuje z taką jednostką kontakt. Oczywiście robi to po co? Po to, żeby tą jednostkę następnie spłodzić z ducha w jego Ewangelii, żeby ona potem mogła się rozwijać jako nowe stworzenie i żeby mogła stanąć na próbie do życia w boskiej naturze. Nie może już taka osoba, nie mogła, właściwie powinniśmy powiedzieć dzisiaj, nie mogła już taka osoba umrzeć śmiercią adamową, ponieważ wyrok adamowy został z niej zdjęty, więc śmierć adamowa już nie miała nad nią mocy, ale inne śmierci, owszem, groziły i to jeszcze gorsze. Taka jednostka już nie mogła umrzeć śmiercią adamową, a jedynie albo śmiercią ofiary, jeżeli była wierna, I to była zacna śmierć, śmierć ofiary, albo śmiercią przymusową mogła umrzeć, tak jak kompania. Spoznana też kiedyś przecież z ducha, jak każdy inny z nowych stworzeń, ale w swobodzie życiowej niewierności nie miała już przywileju umierania śmiercią ofiarniczą, ponieważ wzbraniała się o tej śmierci ofiarniczej, jak to Paweł znowu napisze w liście do Żydów, że przez cały czas z powodu lęku przed śmiercią adamową, przed ofiarowaniem się, podlegali niewoli starego człowieka, no bo on nie chciał być ofiarowany. Więc jest ta śmierć przymusowa w ramach oczyszczania ich, jak się udało ich oczyścić i zmusić jednak do oddania śmierci ich człowieczeństwa, tak jak obiecali, no to ratowali swoje życie jako wielka kompania. No i trzecia śmierć dla nich możliwa, to fura. Także dla tych osób spadzanych z ducha, wobec których Bóg wcześniej, zanim ich spodził, doprowadził do ich pełnego usprawiedliwienia w sposób oczywiście przypisany cały czas, ale rzeczywiście nastąpiło to przypisanie ze zdjęciem wyroku adamowego. Ci umierali później tylko i wyłącznie już tymi trzema rodzajami śmierci. Śmiercią ofiary, w pełni chwały, śmiercią przymusową, która miała na celu uratowanie ich życia, i śmiercią wtórną, jeżeli ta próba ratowania życia się nie powiodła. Obydwa rodzaje usprawiedliwienia są przypisywane. To jest bardzo ważne. Przypisywane. Dlaczego? Gdyż ani wierzący, ci, którzy są na poziomie tymczasowego usprawiedliwienia, ani już ci, którzy się poświęcili i w wieku Ewangelii kiedyś weszli na wyższy poziom poświęcenia, korzystają z tego usprawiedliwienia w sposób przypisany. Nie stają się rzeczywiście sprawiedliwi. Ich sprawiedliwość to po prostu sprawiedliwość naszego Pana przypisana im na dwa sposoby. Albo w sposób poczytany, czyli tylko uznane, że przypisana, tak nawet nie przypisywana, tymczasowe usprawiedliwienie, lub rzeczywiście im przypisana i wyrok adamowy zdjęty. Ale w jednym i w drugim przypadku nikt nie stawał się sprawiedliwy. Tak naprawdę. Dlatego mówimy, że obydwa rodzaje usprawiedliwienia są przypisane. Zanim zrozumiemy, dlaczego Bóg przypisuje na takie dwa różne sposoby, przekonajmy się, że Biblia rzeczywiście mówi o tych dwóch rodzajach przypisywania, tymczasowym i ożywionym. To mnie zawsze się ciekawiło bardzo i chciałem ten temat zgłębić. I w tym wykładzie przedstawiam efekty tych zgłębień. Momentami może to będzie trudne, prawda? Chwilami, ale tylko chwilami. Generalnie przekaz będzie, myślę, klarowny dla nas wszystkich. Pierwszy werset, na jaki chcę się powołać, jeśli chodzi o dowód na tymczasowe, prawda, usprawiedliwienie, czyli to przypisane w sposób poczytany. Czyli tak naprawdę nie przypisane, pamiętajmy, przypisany w sposób poczytany, uznaniowy. Bóg uważa, że przypisał, ale nie przypisuje grzesznikowi wartości śmierci naszego Pana. Czyli wyrok adamowy nadal pozostaje na tą jednostką, co jest dla jej korzyści, jak zrozumiemy, jak się okaże później, bo daje jej możliwość jeszcze wycofania się bez narażenia się na wtórną śmierć. Rzymian 4:1-5. Zobaczmy, co nam Paweł nam napisał. Cóż wtedy rzeczemy? Znalazł Abraham, ojciec nasz, według ciała. Bo jeśli Abraham z uczynków jest usprawiedliwiony, ma się czym chlubić, ale nie u Boga. Albowiem co Pismo mówi? Uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość. A pracującemu zapłata nie jest poczytywana jako łaska, ale jako dług. Należny. To robimy zmianę u siebie i zobaczę sobie, teraz nie wiem, co napisałem, ale chyba jako dług należny. Nie pracującemu zaś, lecz wierzącemu w tego, który usprawiedliwia niepobożnego, poczytana bywa wiara jego za sprawiedliwość. W wersecie 5 mówi jednoznacznie, że sama wiara jest poczytywana na konto usprawiedliwienia człowieka. Nie pracującemu zaś, czyli temu, który nie postępuje w pełni, w 100% sprawiedliwie, ale wierzy tego, który usprawiedliwia niepobożnego, poczytana je była wiara jego za sprawiedliwość. I to cały wywód, prawda, że Abraham z uczynków nie był usprawiedliwiony przed Bogiem, tylko z wiary. Bo nawet jeżeli miał uczynki chwalebne, to pita, prawda, a jeśli Abraham z uczynków jest usprawiedliwiony, to ma się czym chlubić, ale nie u Boga, nie przed Bogiem. Cokolwiek by Abraham wielkiego nie zrobił, może się tym pochwalić przed ludźmi, zrobił taką wspaniałą rzecz, inną wspaniałą rzecz zrobił, ale z tymi pochwałami do Boga raczej nie może pójść, bo Bóg w jego uczynkach, w wielu jego uczynkach znalazłby mankamenty. Zatem, jeśli ma się nawet z czego chlubić, na pewno nie u Boga, który wymaga pełnej doskonałości, ale za niektóre swoje czyny mógłby się uchwalić przed ludźmi. Więc tutaj wyraźnie mamy pokazane, że sama wiara bez uczynków, bez względu na to, jakie by te uczynki nie były, lepsze czy gorsze, można się nimi chlubić, ale nie przed Bogiem, albo się można w ogóle nie chlubić, ale wiara jest, usprawiedliwienie jest z wiary, tak było w przypadku Abrahama. Zajrzymy teraz do Żydów 11:7. Żydów 11:7. Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony przez Boga o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pobożnie usposobiony arkiem dla ocalenia rodziny swojej, przez co potępił świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. Mam do jednego starożytnego godnego, o którym znowu jest powiedziane, że usprawiedliwienie odziedziczył, które jest z wiary. Bo przez wiarę zbudował Noe arkę ostrzeżony przez Boga i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. Wróćmy znowu do Rzymian 4 rozdziału, mogę od razu właściwie wtedy dać Rzymian. Rzymian 4, od 18 do 22. Który, Abraham, przeciwko nadziei w nadzieję uwierzył, że się stanie ojcem wielu narodów według tego, co mu powiedziano, tak będzie nasienie Twoje. A nie będąc słabym w wierze, nie patrzył na ciało swoje już obumarłe, mając około 100 lat, ani na obumarły żywot Sary. O obietnicy wtedy Bożej nie wątpił z niedowiarstwa, ale się umocnił wiarą i dał chwałę Bogu. Będąc też tego pewien, że cokolwiek on obiecał, mocen jest i uczynić. A przecież poczytano mu to za sprawiedliwość. Znowu jest pokazane, że poczytano Abrahamowi za sprawiedliwość wiarę, wiarę, wiarę. Nie cokolwiek by on zrobił, było na jego konto sprawiedliwości. Tylko cały czas ta jego wiara. To dotyczy to tylko, nie tylko jego, ale także mamy tutaj Noego i Abrahama, teksty mówiące o tych dwóch. Dotyczy to każdego innego członka starożytnych godnych. Oni mogli się cieszyć tylko tym rodzajem usprawiedliwienia, tymczasowym. Przypisanym w sposób poczytany, czyli tak naprawdę bez przypisania zasługi naszego Pana. W ich przypadku było to spowodowane tym, że nasz Pan nie wypracował jeszcze swojej sprawiedliwości pod zakonem i nie oddał jej do dyspozycji Boga. Więc nie było właściwie czego przypisywać. Ale można było uznać, bo jeżeli Bóg nie przepisuje, tylko uznaje, że przepisał, to nawet jak nie ma tej rzeczy, którą ma przepisywać, to może uznać, że ją przepisał, ponieważ tak nie przepisuje. A wiedział, wierzył w pewność swego planu, że ta rzecz kiedyś prędzej czy później będzie, że nie będzie to żart wobec Abrahama Noego, że obdarzy ich usprawiedliwieniem tymczasowym, a potem nasz Pan swoją ofiarę nie złoży, albo złoży ją niewłaściwie i umrze wtórną śmiercią. I on wtedy mówi, ja już tak na poczet tej ofiary traktowałem i Abrahama i Noego jako moich przyjaciół, a się potem okazało, że ofiara nie została złożona. Także to było niepoważne z mojej strony. No ale wiadomo, Bóg wie. Wiedział, że ofiara naszego Pana będzie na pewno złożona. Zatem mógł na jej poczet uważać, ale tylko uważać niektórych za usprawiedliwionych. Nie mógł ich rzeczywiście usprawiedliwić. 1 Koryntów 7:14. Ciągle mówimy o tymczasowym usprawiedliwieniu. Albowiem uświęcony jest mąż niewierzący przez żonę i żona niewierząca uświęcona jest przez męża, bo inaczej dziadki wasze byłyby nieczystymi, lecz teraz są świętymi. To świętymi należy rozumieć jako usprawiedliwienie tymczasowo. Byliby nieczystymi, byliby pod potępieniem, dzieci byłyby pod potępieniem, lecz teraz są świętymi, są usprawiedliweni tymczasowo. Tutaj trzeba dać pewne wyjaśnienie, żebyśmy nie sądzili, że Paweł napisał więcej niż napisał. Niewierzący współmarzonek z powodu wierzącego partnera nie jest wcale usprawiedliwiony jako taki. Chyba rozumiemy, że to byłoby bez sensu. To wcale nie znaczy, że małżonek czy małżonka kogoś usprawiedliwionego i poświęconego, tylko na podstawie, że żona czy mąż są usprawiedliwieni, dostępuje także usprawiedliwienia. On jest tylko usprawiedliwiony w swoim wpływie na dziecko. Czyli dziecko jest chronione przed niekorzystnymi wpływami niepoświęconej jednostki. I ta ochrona jest do chwili uzyskania pełnoletności przez taką jednostkę. Ten niepoświęcony rodzic nie ma niekorzystnego wpływu. A to nie znaczy, że ten niepoświęcony rodzic jest usprawiedliwiony sam sobie, w swoim wpływie na dziecko. Biblijnym przykładem jest król Judy Ezechiasz, który miał bardzo niereligijnego ojca, Achaza, ale miał bardzo pobożną matkę Abi. No i później ten Ezechiasz stał się jednym z najlepszych królów. Czyli widać było, że król Ezechiasz, który miał bardzo pobożną matkę i bardzo niepobożnego ojca, był jednym z lepszych królów, czyli ojciec nie przyniósł żadnego niekorzystnego wpływu na tego Achaza, gdy on sobie dorastał, był pod pańską opieką z powodu wpływu usprawiedliwionej matki Abi. 1 Koryntów 1:30 to takie wersety już nam doskonale znane, ale odczytam. Lecz z niego wy jesteście w Chrystusie Jezusie, który nam się stał mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. Ten fragment, który mówi, że on stał się sprawiedliwością, ma na myśli jego, stał się sprawiedliwością naszą tymczasową. To jest na poziomie usprawiedliwienia tymczasowego, a nie poświęcenia jeszcze. I Rzymian 12:1, też doskonale nam znany werset i również dotyczy usprawiedliwienia tymczasowego. Proszę was wtedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą i tak dalej, nie będę kończył. Usztodzenie tymczasowe ukrywa się w tych litościach Bożych. Proszę was wtedy, bracia, przez litości Boże, czyli przez usprawiedliwienie, jakiego dostępujemy na poziomie tymczasowym, mamy już je, bo jesteście pokutującymi i wierzącymi. Już jak gdyby Bóg uznaje, że przypisał wam wartość śmierci naszego Pana, ale tak naprawdę nie przypisał. Dlatego ja do was się zwracam, mówi Paweł, żebyście się poświęcili i ciąg dalszy, żeby tego usprawiedliwienia tymczasowego nie marnować, bo Bogu nie chodziło o to, żeby tymczasowo usprawiedliwić i koniec, bo po co to miało, czemu to miałoby służyć, bo to ostatecznie nie prowadzi jeszcze nikogo do życia wiecznego. Ale był to etap pierwszy. No i Dzieje Apostolskie 13:39 na koniec tego cyklu o tymczasowym usprawiedliwieniu. 13:39. I od wszystkiego, od czegoście nie mogli być przez zakon mojżeszowy usprawiedliwieni, przez tego każdy wierzący usprawiedliwiony bywa. Tymczasowym usprawiedliwieniem. Bywa usprawiedliwiony od tego, od czego nie mógł być usprawiedliwiony przez zakon. Ma teraz kilka słów i kilka wersetów o usprawiedliwieniu ożywionym, czyli tym rzeczywiście przypisanym. Potężna sprawa, ożywione usprawiedliwienie, rzeczywiście przypisane. Dlaczego ono się nazywa ożywione? No bo jak następuje zdjęcie wyroku śmierci Adamowej z takiej jednostki, to taka jednostka już nie jest jednym z umarłych w Adamie. Ona odzyskuje prawo do życia, które bierze z ofiary naszego Pana. Więc rzeczywiście to usprawiedliwienie słusznie nazywa się ożywione. Ona ożywia, przywraca prawo do życia. Już o takiej jednostce nie można powiedzieć niech umarli grzebą umarłych swoich. Ona już nie jest jedną z umarłych, która ma grzebać umarłych swoich. Ona dostąpiła ożywienia. Wyrok Adamowy został z niej zdjęty. Żydów 10:14 to pierwszy werset na poparcie istnienia w Biblii, nie tylko w naszej literaturze, ale w Biblii, usprawiedliwienia ożywionego. 10:14. Albowiem jedną ofiarą, mowa o naszym Panu oczywiście, doskonałymi uczynił na wieki tych, którzy bywają poświęceni albo uświęceni. Jedną ofiarą doskonałymi uczynił na wieki tych, którzy bywają uświęceni, poświęceni. Jedna ofiara naszego Pana w sposób przypisany czyniła doskonałymi tych, którzy się poświęcają. Jak czyniła ich doskonałymi? Przez zdjęcie z nich wyroku Adamowego. Usprawiedliwienie tymczasowe nigdy nikogo nie uczyni doskonałym, nawet w sposób uznaniowy. Tylko w ten sposób może działać ożywione przypisanie zasługi naszego Pana, rzeczywiste przypisanie zasługi naszego Pana, które doskonałymi czyni tych, którzy bywają poświęceni, bo ono było udzielane w momencie, kiedy w sercu danej jednostki pojawiła się chęć poświęcenia. Jakub, drugi rozdział, od 7 do 26. Tam mamy długi wywód Jakuba na temat roli uczynków w usprawiedliwieniu. Ten chyba fragment czytałem także przy usprawiedliwieniu z wiary kontra usprawiedliwienie z uczynków, ale przeczytam także i teraz. Jakub 2, od 17 do 26. Także i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa, sama w sobie martwa jest. Ale powie ktoś, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Ukaż mi wiarę twoją bez uczynków twoich, a ja tobie ukażę wiarę przez uczynki moje. Ty wierzysz, że jeden jest Bóg, dobrze czynisz. Demony też wierzą i drżą. Ale czy chcesz wiedzieć o człowieku marny, że wiara bez uczynków martwa jest? Abraham, ojciec nas, i żali nie jest przez uczynki, usprawiedliwiony jest, gdy ofiarował Izaaka, syna swego, na ołtarzu. Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i przez uczynki wiara doskonałą się stała. A tak się wypełniło pismo, które mówi, uwierzy Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość i przyjacielem Bożym nazwany jest. A widzicie, iż przez uczynki usprawiedliwiony bywa człowiek, a nie przez wiarę tylko? Także Rahab, przedecznica, czy nie przez uczynki jest usprawiedliwiona, gdy przyjęła onych posłów i inną drogą wypuściła? Albowiem jak ciało bez ducha jest martwe, tak wiara bez uczynków martwa jest. Wiemy, że w tym długim wywodzie Jakub nie chce zaprzeczyć Pawłowi, tylko chce powiedzieć, że w usprawiedliwieniu jest także miejsce na uczynki. Że wiara, jeżeli ma być prawdziwą wiarą, musi być oparta pewnymi uczynkami stosownymi do tejże wiary. Jeżeli ktoś coś wierzy, a nie robi nic, co by z tej wiary wynikało, to znaczy, że tak naprawdę nie wierzy. Więc tutaj Jakub w żaden sposób nie przeciąga szali na korzyść uczynków. Wiara niepotrzebna, uczynki. Abraham ostatnio przeczy połowie, że Abraham został usprawiedliwiony z uczynków, które czynił, bo cały czas tutaj mówi, że wiara współdziałała z uczynkami jego. I przez uczynki wiara doskonałą się stała. Stała się pełną, bo swoimi uczynkami poparł, że wierzy. Gdy na przykład Bóg kazał mu ofiarować Izaaka, no to gdyby on był osobą niewierzącą, to by się na to nie zdobył. I gdyby zaprotestował i nie poszedł na tą górę, to by znaczyło, że brakuje mu wiary do Boga. Bo ten jego uczynek nie był niezbędny, żeby go usprawiedliwić. Wiara go usprawiedliwiała przed Bogiem. Ale ten jego uczynek był potwierdzeniem, że taką wiarę posiadał. Bóg oczywiście nie dopuścił do ofiarowania Izaaka. To była próba jego wiary. Ten uczynek sam w sobie. Nawet gdyby on go zabił, to tak by go to nie usprawiedliwiło. No bo w jaki sposób? Co by to Abrahamowi dało w jego stanowisku przed Bogiem, gdyby nawet Izaaka zabił? Więc to tylko chodziło o to, czy on ma taką niezachwianą wiarę w Boga. To, że mówiliśmy o tym poprzednim razem. On tutaj chce po prostu Jakub pokazać, że jeżeli ma być prawdziwa wiara dopiero wtedy jest prawdziwą wiarą, kiedy w ślad za nią idą odpowiednie uczynki, zgodne z tym, w co człowiek wierzy. Mówię wtedy o tym przykładzie przewożenia taczką, prawda, nad wodospadem Niagara. Najpierw pustej taczki ktoś przewiózł na linię, potem worek cementu tam włożył, a potem zapytał widzów, którzy tam klaskali, czy wierzą, że on jest w stanie także przewieźć i człowieka tą taczką po linię nad wodospadem. Prawda? I ten, który najgłośniej krzyczał, że tak, tak, wie, że jest to możliwe, zaproszony, żeby wsiadł do taczki i przejechał się po tej linii, odmówił. Czyli wierzył tak naprawdę, że jest to możliwe, czy nie wierzył? Nie wierzył. Krzyczał tylko z jakiegoś powodu, że to jest możliwe, że można. Myślał, że ktoś inny wsiądzie, prawda? On będzie podziwiał, a jak się przewrócą, będzie miał no, sensację, ludzie lubią, prawda? Więc zachęcał go do tego, żeby takie próby podjął, ale sam by nie chciał być w tej taczce wieziony. Czyli nie wierzył tak naprawdę. I to jest właśnie ta jego uczynek, prawda, nie wejścia, dowiódł, że on tak naprawdę w nie wierzył, w taką możliwość. 1 Koryntów 6, 11, ale w poprawnym, dobrym tłumaczeniu. 1 Koryntów 6, 11, ja to poprawne tłumaczenie sobie zapewniłem w mojej Biblii. Państwo będą zaraz mogli zobaczyć, jak ich Biblie zachowują się w tym przypadku. 1 Koryntów 6, 11. Ale takimi niektórzy z was byli, przeczytam trochę ładniej, tak? Ale takimi niektórzy z was byli, ale obmyliście się, ale zostaliście uświęceni, ale zostaliście usprawiedliwieni. Usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa i przez Ducha Boga naszego. Tak powinno być. Chodzi szczególnie o trzy pierwsze zdania. Że no, pierwsze, a takimi niektórzy z was byliście, to wszędzie jest poprawne. Ale powinno być dalej, obmyliście się, ale zostaliście uświęceni, ale zostaliście usprawiedliwieni. Ktoś powie, co to takiego ważnego jest w tych stwierdzeniach trzech, ale obmyliście się, zostaliście uświęceni, zostaliście usprawiedliwieni. Przykłady biblijne nie oddają bardzo często dokładnie tego, co jest powiedziane w Grece, a to jest nie bez powodu. Chcę zwrócić Państwu uwagę, że ale obmyliście się, to mamy tutaj stronę zwrotną, czyli sam to mycie następuje to mycie jest wykonywane przez taką jednostkę osobiście. O wy się sami obmyliście. A potem, gdy jest mowa o uświęceniu i o usprawiedliwieniu, to zobaczmy, jest już strona bierna. Zostaliście uświęceni, a nie uświęciliście się. Zostaliście usprawiedliwieni, a nie usprawiedliwiliście się. Ale przy obmywaniu, to nie jest, że zostaliście obmyci, jak to niektóre przykłady mogą sugerować. Ja już teraz nie widzę, że mój Gdański tak sugerował, bo mam zakolektorowane. Siostra Józia ma Gdański? Jak napisze o tym obmywaniu? Możemy posłuchać? Jak na badaniu? Proszę. 6.11. A takimi się niektórzy byli.
Takimiście niektórzy byli, aleście obmyci, aleście poświęceni, aleście usprawiedliwieni.
Owa, to już wystarczy. Tak, tak. Tak, tak. Aleście omyci, czyli jakby się zostać, wszystko tak samo. Aleście omyci, aleście usprawiedliwieni, aleście, że najpierw jest uświęceni, potem usprawiedliwieni. A powinno być, ale obmyliście się sami, ale zostaliście uświęceni, ale zostaliście usprawiedliwieni. I ten przekład z kodami gramatycznymi, którego się nigdy nie mogę nachwalić, tak, to właśnie oddaje. No bo taka jest dokładnie w Grece powiedziane i oni tutaj, jako naukowcy, nie śmią niczego zmienić, prawda? Nawet jak nie wiedzą, o co chodzi. Nawet jak nie wiedzą, o co chodzi. Czasami poprawnie tłumaczą ten werset, no bo tak jest w Grece, a potem na dole piszą, sens tego jest taki i podają, jaki jest sens. I w tym sensie się już mylą zupełnie. Bo nie mogą połapać się, o co chodzi w tym dosłownym oddaniu. Więc dobrze oddają dosłownie, ale kiedy chcą zasugerować sens, no to wypaczają myśl. Bo nie znając dokładnie prawdy. A teraz wróćmy do początku. O co tu chodzi? Skoro ale obmyliście się, chociaż byliście takimi różnymi nieczystymi, on tam prawda imienia, ale obmyliście się, to nie chodzi tutaj o usprawiedliwienie krwią Jezusa, lecz o mycie się samemu, jak wodą słowa. O czym mówiłem tydzień temu w wykładzie to było? Tak? Tydzień temu miałem też wykład? Czy to było 2 tygodnie temu? No wtedy, kiedy Bata Marka nie było, tydzień temu właśnie, wtedy mówił o odmowie wolności, odrzucenie wolności. Więc omywanie się samemu wodą słowa. Kiedyś to omywanie było pokazane na umywalni, w umywalni na dziedzińcu. W umywalni na dziedzińcu jest pokazane Biblia, gdzie każdy usprawiedliwiony wiary, lewita wieku Ewangelii, mył się sam. Tam go nikt nie mył. On się mył sam wodą, która tam była, czyli naukami Biblii, które tam były dostępne na dziedzińcu. I do tego jest każdy zobowiązany już na etapie usprawiedliwienia. Bo gdy pokutujemy za nasze grzechy i dostępujemy tak zwanego usprawiedliwienia tymczasowego, jak to lewici wieku Ewangelii dostępowali, to oni przecież już nie mogą grzeszyć. Oni już powinni sami omywać się, na ile mogą, wodą słowa. I tutaj dlatego mamy stronę zwrotną. Omyliście się. Nie chodzi tutaj w żadnym wypadku o nasze usprawiedliwienie krwią naszego Pana, ponieważ to by oznaczało, że sami się usprawiedliwiamy, prawda? Z tym. A to, jak wiemy, nasz Pan jest agentem, narzędziem, który to wykonuje. Ale potem czytamy dalej, ale zostaliście uświęceni. Już mamy tutaj stronę bierną. Zostaliście doprowadzeni do stanu uświęcenia, poświęcenia przez najwyższego kapłana Kościoła, przez Jezusa Chrystusa, co kiedyś następowało przy pierwszej zasłonie. Czyli tutaj Paweł, gdyby przeskakuje moment usprawiedliwienia tymczasowego, zaczyna od etapu, jesteście już usprawiedliwieni tymczasowo, jesteście już na dziedzińcu, w wieku Ewangelii, prawda, tam stali wierzący, i tam się myjecie. Sami się umyli tą wodą słowa, no i to wasze mycie się zaowocowało tym, że zostaliście doprowadzeni do poświęcenia. Zobaczmy, że o doprowadzenie do poświęcenia jest podane w stronie biernej. Tak jak gdyby rola Jezusa tu jest główna w pobudzaniu serc takich jednostek, które mają odpowiedni stan serca. A potem jeszcze zostaliście usprawiedliwieni. Znowu mamy stronę bierną. Zostaliście usprawiedliwieni dopiero po podjęciu decyzji o poświęceniu. I to usprawiedliwienie dotyczy ofiary. Poświęcenia się kogoś, kto już sam się obmył wodą z grzechu, wodą słowa, kto jako lewita doprowadzony został przez naszego Pana do decyzji o podjęciu poświęcenia i kto wobec tego teraz potrzebował już usprawiedliwienia od wyroku adamowego, by dostąpić spodzenia z ducha. Zatem jest tutaj mowa o usprawiedliwieniu ożywionym. A dotychczasowe jest pominięte. Paweł zakłada, że ono po prostu już jest. Bo no jest sobie logiczne, bo mówi, wy takimi byliście, niektórzy z was, kiedyś, w przeszłości. Ale się obmyliście, potem zostaliście doprowadzeni do poświęcenia i potem zostaliście usprawiedliwieni w sposób ożywiony. I dlatego teraz jesteście nowymi stworzeniami, bez wyroku adamowego. Poza powyższymi wersetami, które różnicują te dwa rodzaje usprawiedliwienia w sposób opisowy i który czasami może wymagać większego takiego zagłębienia się, zarówno Stary Testament, jak i Nowy Testament mówią także inaczej o tych dwóch rodzajach usprawiedliwienia. No i jeszcze na pewno zdążymy zajrzeć do Nowego Testamentu, żeby zobaczyć, jak tą różnicę jeszcze pokazuje on inaczej, poza takimi tekstami, które może czasami wymagają pewnych wyjaśnień i wywodów bardziej teologicznych. Czyli jeszcze Nowy Testament pokazuje to inaczej, jak również pokazują to w typach cienie przybytku. Nie wiem, czy zdążymy jedno i drugie dzisiaj omówić, prawdopodobnie nie. Prawdopodobnie tylko zobaczymy do innego sposobu, jaki jest podany w natchnionej Grece Nowego Testamentu. Otóż oryginał grecki Nowego Testamentu inaczej określa wiarę, która prowadzi jedynie do usprawiedliwienia tymczasowego, a inaczej wiarę, która prowadzi do usprawiedliwienia ożywionego. Dlatego w naszej literaturze czasami czytamy o tak zwanej wierze usprawiedliwiającej i o wierze poświęcającej. I też czasami mówimy, co to za jakieś terminy, jakieś, to już dwa różne rodzaje wiary. No tak, płytsza i głębsza. Wiara usprawiedliwiająca jest płytsza, prowadzi do usprawiedliwienia. Tylko wiara poświęcająca jest głębsza, prowadzi dalej do poświęcenia. Bo nie każdy chrześcijanin przejawia dokładnie taki sam rodzaj wiary. Nie każdy na podstawie swojej wiary uzyskuje to samo przed Bogiem. Większość chrześcijan nie przejawia żadnego z tych dwóch rodzajów wiary, ani płytszej, ani głębszej. I dlatego mamy tak wielu nominalnych chrześcijan. Bardzo dobrze widzimy to na wyobraźni przybytku. Gdy ktoś ma wiarę usprawiedliwiającą, to wiek Ewangelii gdzie się dzięki temu znajdował? Na dziedzińcu. Był lewitą. Wiara usprawiedliwiająca doprowadzała go na dziedziniec. Jeżeli posiadał głębszą wiarę poświęcającą, ona pozwalała mu z tego dziedzińca przejść jeszcze dalej do świątnicy, pokonać pierwszą zasłonę, która oddzielała te dwa miejsca, dziedziniec od świątnicy. A gdzie były całe ogromne masy chrześcijaństwa? No w obozie. Jaka wiara ich tam doprowadziła? Żadna. No taka wiara, jak nasz Pan powiedział, na ustach, a w sercu daleko od Boga. Czyli nie ma, to już w ogóle, to nie jest, nie ma na to żadnej wiary. Biblia nie ma żadnego terminu, żeby taką wiarę jakoś charakteryzować. To jest wiara poniżej jakiejkolwiek wiary, którą Bóg może uznawać. Bo jest wiara tylko usprawiedliwiająca, jako najniższa, pierwsza, wstępna i potem jest ta głębsza, poświęcająca. Jak ktoś nawet nie posiada wiary usprawiedliwiającej, to nie ma niższej rodzaju wiary, która by się przed Bogiem liczyła. W jaki sposób te dwa rodzaje wiary, ta płytsza, usprawiedliwiająca i ta głębsza, są pokazane w grece Nowego Testamentu? Otóż wierzyć to po grecku podobno pistewein, może tak to się będzie wymawiało, nie wymawia, z Grekę tylko czytam, a nie mogę, nie jestem pewien wymowy, ale podejrzewam, że tak mniej więcej podobnie. Jak nie tak samo, to w sposób podobny. Pistewein to jest wierzyć i potem mamy wierzyć w, jest pistewein epi. Zapamiętajmy, epi. Pistewein można zapomnieć, bo to jest czasownik wierzyć, ale to epi, wy. I ten przyimek epi pokazuje wiarę, która tylko usprawiedliwia. Ta płytsza wiara. Dlaczego? Dlaczego? Skąd się bierze? Co to epi znaczy? Epi znaczy na. Czyli jakby mówić wierzyć na. Nie wierzyć w Jezusa, tylko wierzyć na Jezusa. Tak Greka mówi, my tak nie mówimy po polsku. Angielski raczej też tak nie mówi. Ale i dlatego tutaj następuje przy tłumaczeniach zakrycie tej bardzo podstawowej prawdy. Natomiast w Grece Nowego Testamentu jest mowa, że niektórzy wierzą na Jezusa, a niektórzy wierzą w Jezusa. W polskim wszystko jest wydają, nie odróżniają tego, a to są dwa różne przyimki. Jeden jest epi, a drugi jest eis. No ale język nasz nie posiada. Albo nawet gdyby posiadał, to tłumacze pewnie by nie wiedzieli, o co chodzi. No bo zrozumieć, że to są dwa rodzaje, to trzeba znać prawdy paruzyjne, epifaniczne, że są dwa rodzaje usprawiedliwienia i że Greka tymi dwoma przyimkami epi i eis tą różnicę pokazuje. Ślad epi mamy w języku polskim, bo mówimy epitafium, czyli epi to jest na, a tafos to grób. Więc epitafium to jest utwór muzyczny chyba zwykle z powodu śmierci jakiejś osoby, na grób napisany. Także epi u nas jest obecne jako na. Ace to nie wiem, nie wytropiłem, nie myślałem za dużo na temat, czy mamy jakiś ślad w języku polskim ace, tego głębszego, ale to za chwilę. Czyli ten pistewein epi to wierzyć na. Tak jakby wierzyło się tylko na powierzchni, z zewnątrz tego czegoś. Czyli wierzyć tak, że kieruje swoją wiarę we właściwym kierunku. O tak, tak, obdarzyłem moim wzrokiem tą powierzchnię, ale moja wiara jest na tyle płytka, że ja nie chodzę do wnętrza tego, w co wierzę, albo do wnętrza tego, w którego wierzę, w kogo wierzę. Pozostaję na zewnątrz, nie poświęcając się, ale epi wierzę epi Jezusa, czyli wierzę na Jezusa. No tak, on tak, dobry człowiek, zbawiciel, bardzo mi się podoba, rozczula mnie czasami, ale mam swoje sprawy również, prawda, mam swoje sprawy i swoje życie. Nie odrzucam jego autorytetu, doceniam go i jego ofiarę i myślę o nim jak najlepiej, ale mam swoje sprawy. To jest właśnie wierzyć epi. Zobaczmy na kilka wersetów, które mówią. I w Grece będzie tam to epi. W naszym języku oczywiście będzie wszędzie wy, ale jak przeczytam te wersety, to potem zobaczycie, w jakich kontekstach się to pojawia i że to jest wiara ta wstępna, ta usprawiedliwiająca, ta, od której dopiero można cokolwiek zacząć. Dzieje apostolskie 16:31. To jest mowa o człowieku, który pilnował apostołów w więzieniu, prawda? A oni niby uciekli, ale nie uciekli, bo zostali, prawda? I on się bardzo przestraszył, chciał się zabić, że mu więźniowie uciekli. I wtedy Paweł powiedział do tego strażnika więziennego: wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i dom twój. No i teraz, jak kiedy sam też dokładnie tego nie rozumiałem, to się wiesz i ta sama wiara ci już wystarczy, że będziesz zbawiony, no bo Paweł mówił do poganina. Taki strażnik więzienny, prawda, nie posiada jeszcze żadnej wiary. No to czego on miał zacząć, ten strażnik więzienny? No od uwierzenia w powierzchnię, bo nawet tak naszego Pana, żeby Bogu dostąpił usprawiedliwienie z wiary tymczasowej. Paweł nie spodziewał się, że ten strażnik więzienny od razu się poświęci tam w więzieniu. Więc użył terminu epi, żeby uwierzył w Jezusa, a będziesz zbawiony ty i dom twój. Oczywiście ostatecznie to nie była pewność, że będziesz zbawiony na podstawie twojej powierzchownej epi wiary. Ale jak inaczej mógł powiedzieć takiemu człowiekowi, który był póki co w ogóle oddalony od Boga. Dzieje apostolskie 9:42. I rozstawiło się to po wszystkie Jopie. To obudzenie z grobu Tabity przez Piotra. Rozstawiło się to po wszystkie Jopie i wielu ich uwierzyło w Pana. na podstawie cudu Piotra wielu wierzyło w Pana, epi Pana. No to wierzyli na powierzchnię, prawda? Przyjęli go jako tego, który był Zbawicielem, wielką jednostką, jeszcze dalecy od poświęcenia. Trochę bliżsi niż wcześniej, ale to jeszcze nie poświęcenie. Tak samo dzieje 11:17. Ponieważ im wtedy Bóg dał równy dar, jako i nam, wierzącym w Pana Jezusa Chrystusa, którym ja był, aby mógł zabronić Bogu. Też jest tutaj użyte epi, że jedni i drudzy, poganie i Żydzi, wierzą w Jezusa Chrystusa i mają pewnego rodzaju wspólnotę. I znowu, gdy tutaj mamy mowę o wierzeniu pogan i Żydów epi naszego Pana, mowa o tej wierze usprawiedliwiającej, bo wśród ogółu masy Żydów i ogólnej masy pogan trudno powiedzieć, że wszyscy są wierzący tą wiarą głębszą, usprawiedliwiającą. Zwłaszcza, że pamiętajmy, że ten, który wierzy głębiej, wierzy także płyciej, prawda? Ci, którzy będą wierzyli przez Ace, za co do czego za chwilę dojdziemy, no to oni automatycznie także wierzą w naszego Pana powierzchownie. Oni mają jedną wiarę i drugą. Oni mają wiarę i usprawiedliwiającą, i poświęcającą. Więc jeżeli mówimy o pewnych masach ludzi, to oczywiście trzeba użyć epi, prawda? Bo to jest prawdziwe od nich wszystkich, że wierzą powierzchownie w naszego Pana jako tego, który ich usprawiedliwia. Jest dla nich ich usprawiedliwieniem, sprawiedliwością. I 22:19, także Dzieje Apostolskie. 22:19. A jam rzekł: Panie, oni wiedzą, że ja podawał do więzienia i bijał w bożnicach tych, którzy wierzyli w Ciebie. Tak się Paweł tłumaczył, że oni wiedzą, że jak podawałem do więzienia i biłem w bożnicach tych, którzy wierzyli w Ciebie. Epi. Rzymian 4:5. Chyba Rzymian już dzisiaj było, ale w innym celu. Rzymian 4:5. Niepracującemu zaś, lecz wierzącemu w tego, który usprawiedliwia niepobożnego, poczytana była wiara jego za sprawiedliwość. Mowa o usprawiedliwieniu Abrahama, którą na podstawie jego wiary. A wiemy, że jedynym usprawiedliwieniem, jakim Abraham się cieszy, było tymczasowe usprawiedliwienie, bo innego nie było wtedy dostępne, więc to usprawiedliwienie epi. Jezusa, wierzący na podstawie wierzenia powierzchownego. 18-24, no to duży fragment, a to już też czytałem go, zawsze tylko. Który to Abraham przeciwko nadziei w nadzieję uwierzył, że się stanie ojcem wielu narodów, według tego, co mu powiedziano, tak będzie nasienie Twoje. I może przeskoczmy od razu do 24, do końca tego wywodu, ale i dla nas, którym ma być przeczytano, którzy wierzymy w tego, który zbudził Jezusa, Pana naszego, z martwych. I też mamy ci, którzy wierzymy w tego, który zbudził, epi, powierzchowna wiara. Wierzymy, że to jest prawdą. I jeszcze są dwa teksty inne. Łukasz 24:25, żeby już podać je, że tak powiem, wszystkie. Łukasz 24:25. Wtedy on rząkł do nich: o głupi i leniwego serca, ku wierzeniu temu wszystkiemu, co powiedzieli prorocy. Ku wierzeniu, epi, w wierzenie. Czyli to w ogóle nie jest nasz Pan podany jako obiekt wiary, tylko słowa powierzchowne wierzenie wystarczy. Wierzę to w ten fakt albo nie. I na koniec tego przyimka epi, 1 Tymoteusza 1:6. 1 Tymoteusz 1:6. O, przepraszam, źle mówię, 1:16. Ale dlatego miłosierdzia dostąpił, aby na mnie pierwszym okazał Jezus Chrystus wszelką cierpliwość, na przykład tym, którzy weń uwierzyć mają ku żywotowi wiecznemu. Weń mają uwierzyć. Przyszłościowa wiara w przyszłości od tych, którzy jeszcze nie wierzą, to wiadomo, że będzie to wiara powierzchowna, ta, która doprowadzi ich kiedyś do usprawiedliwienia, a co później, no to już inna sprawa. I teraz przejdźmy do drugiego przyimka, eis. Czasownik jest ten sam, pistewein, eis. I ten eis pokazuje wiarą, która nie tylko usprawiedliwia, ale także poświęca, chociaż także usprawiedliwia, bo ona jest głębsza. Ona przechodzi przez powierzchnię do wnętrza. Bo eis znaczy wierzyć do wnętrza, do środka. Czyli wierzyć tak, by dzięki tej wierze i tą wiarą wejść do Chrystusa. Przestanie się jednym z członków Chrystusa. Tak było to w przypadku Kościoła, prawda? Wiemy, że oni stawali się członkami ciała Chrystusowego. Ich wiara była taka, że ich stawiała wewnątrz ciała Chrystusowego. Było to możliwe jej tylko i wyłącznie przez poświęcenie się. Jeżeli ta wiara była silna, to do tego poświęcenia doprowadziła taką jednostkę. Pamiętam, jak objawienie w 5 rozdziale 1 mówi o księgach, które widział Jan w wizji, i te księgi były zapisane gdzie? Na zewnątrz i wewnątrz. Co to oznacza? Prawdy boskiego słowa zapisane na zewnątrz, proste, łatwe dla każdego, nawet dla tych, którzy wierzą epi, na powierzchnię naszego Pana, i prawdy boskiego słowa wewnątrz, w środku, które są zakryte, niezrozumiałe i niejasne. I też jest ta podwójna perspektywa, tak jak mamy w usprawiedliwieniu. No ale zobaczmy do kilku wersetów, gdzie jest o wierzeniu z przyimkiem eis, wierzeniu głębokim, łącznie z obejmującym poświęcenie. Jana, Ewangelia Jana 3:15. Aby każdy, kto weń wierzy, miał żywot, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. W tym wersecie, tak, aby każdy, kto weń wierzy, kto weń wierzy, w niego wierzy, jest tutaj eis. Bo chodzi już o gwarancję żywota wiecznego dla każdego, kto w niego wierzy, ale gdy tutaj jest mowa o wierzeniu, to jest tak, że w niego wierzy, będąc poświęconym jemu. Bo przyjmek jest eis, a nie epi. 16 werset. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. To samo, tylko połączone z boską miłością. 18 werset. Kto wierzy weń, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony, iż nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Mamy znowu wiara w weń, eis. I 36 werset. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, ale kto nie jest posłuszny Synowi, nie ogląda żywota, lecz gniew Boży zostaje nad nim. Kto wierzy w Syna? Znowu jest to, kto wierzy w Syna przy pomocy przyjmka eis, czyli kto wierzy, będąc poświęcony. Nie tylko samą wiarę epi posiada, bo ta życia wiecznego dać jeszcze nie może. Dzieje apostolskie 10:43. I przepraszam, chciałem zacząć nie ten rozdział. Temu wszyscy prorocy świadectwo wydają, iż przez imię Jego odpuszczenie grzechu weźmie każdy, kto weń wierzy. Czyli od razu wiadomo, jeżeli weźmie odpuszczenie grzechów każdy, kto weń wierzy, i wierzy weń jest eis, to jakie chodzi o odpuszczenie grzechów, jakie usprawiedliwienie dzięki tej wierze? Oczywiście ożywione. Automatycznie, bo on wierzy weń, eis, i dostąpi odpuszczenia, bo wierzy, i to odpuszczenie będzie miało moc od zdjęcia wyroku adamowego. Też dzieje 14:23. A gdy im przez głosy postanowili starszy w każdym zborze i modlili się z postami, poruczyli je Panu, w którego uwierzyli. Eis. Uwierzyli, byli poświęceni przy głosowaniu. Biorą udział osoby tylko poświęcone. Zatem ci przy wyborach uwierzyli w Pana wiarą poświęcającą, stali się poświęconymi, wybrali starszych i w ten sposób apostołowie mogli ich pozostawić bezpiecznymi. Mowa o prawdziwie poświęconych członkach zboru. Jeszcze nadal dzieje 19:4. Zatem rzekł Paweł, Jan chcił sztem pokuty, mówiąc ludowi, aby w onego, który miał przyjść po nim, uwierzyli, to jest w Jezusa Chrystusa. I tu również mamy dwukrotnie użycie eis, aby uwierzyli w Niego, łącznie z poświęceniem się Jemu, tego, który może dać im zbawienie. Wszyscy Żydzi, zresztą jak wiemy, byli jako naród poświęceni, więc wiara naszego Pana od razu była wiara poświęcającą, jeżeli tylko w Niego uwierzyli. Więc mówiąc o Żydzie, prawdziwym Żydzie, który się nie wyłamał spod zakonu, to jego wiara automatycznie była wiarą poświęcającą, prowadzącą do poświęcenia. I Galatów 2:16. Galatów 2:16. Wiedząc, iż nie bywa usprawiedliwiony człowiek z uczynków zakonu, ale przez wiarę Jezusa Chrystusa. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na błąd w tłumaczeniu wszystkich jak jeden mąż. Bo oryginały mówią zwykle przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Prawda? Każdy przekład, i nowy, i stary, na pewno ma to napisane. Wiedząc, że iż nie bywa usprawiedliwiony człowiek z uczynków zakonu, no to wiemy, że nie z uczynków zakonu, ale przez wiarę. I teraz przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Tam nie ma wy. Tam nie ma wy. Ja sam jest przez wiarę Jezusa Chrystusa. Zaglądając do tego przykładu z kodami gramatycznymi, to jest przetłumaczone przez wiarę Jezusa Chrystusa, no bo tak jest, ale jest odnośnik i na dole próbują wyjaśniać. Sens jest taki, że chodzi o wiarę w Jezusa Chrystusa. To wy dodali już od siebie, że taki jest sens. No bo jak mogą tutaj, że przez wiarę Jezusa Chrystusa. A znaczenie tego słowa wiara jest nie tylko wiara w sensie umysłowego przekonania i polegania sercem, ale wiara to także wierność. A wierność to sprawiedliwość dzięki tej wierności uzyskana. Wobec tego tutaj, gdy jest mowa przez wiarę Jezusa Chrystusa, to chodzi przez wierność, sprawiedliwość naszego Pana. Mamy usprawiedliwienie. Wiedząc, iż nie bywał usprawiedliwiony człowiek z uczynków zakonu, ale przez wiarę, wierność, sprawiedliwość Jezusa Chrystusa. I myśmy w Jezusa Chrystusa uwierzyli. I tam jest w Jezusa Chrystusa eis, wiara poświęcająca. Abyśmy byli usprawiedliwieni dzięki wierze Chrystusa. I znowu, abyśmy byli usprawiedliwieni dzięki wierze Chrystusa. Nie dzięki wierze w Chrystusa. Sama wiara w naszego Pana nie jest w stanie nikogo usprawiedliwić. Mówiliśmy, ci, którzy mają tylko wiarę w naszego Pana, to uzyskują tymczasowe usprawiedliwienie, które tak naprawdę nie jest jeszcze pełnią usprawiedliwienia. Wyrok adamowy pozostaje nad człowiekiem. Więc musi być sprawiedliwość naszego Pana przypisana danej jednostce. Dodatkowo do jej wiary, żeby było usprawiedliwienie pozwalające stanąć komuś na próbie do życia. A maluczkie statko musiało stanąć na próbie do życia. W tej chwili nie ma tego kłopotu. W tej chwili możemy powiedzieć, że jesteśmy usprawiedliwieni dzięki wierze. Tylko i wyłącznie, no bo zasługa naszego Pana, jego sprawiedliwość nie jest tam przypisywana. Mamy tylko i wyłącznie wszyscy tymczasowe usprawiedliwienie, ale maluczkie statko miało to pełne usprawiedliwienie. A ono nie jest tylko i wyłącznie dzięki wierze. Oprócz tego dziwne, dzięki wierze Chrystusa, jak to było możliwe? Jezus wierzył i dlatego, że Jezus wierzył, to jestem usprawiedliwiony? W jaki sposób wiara naszego Pana może mi pomóc? No to Jemu pomogła, jak wierzył, a mi? Także to chodzi o wierność, sprawiedliwość Chrystusa. A nie z uczynków zakonu, przez to, że nie będzie usprawiedliwione z uczynków zakonu żadne ciało. Czyli tu mamy kontrast zakon i z uczynków zakonu żadne ciało nie jest usprawiedliwione i kontrast dla uczynków zakonu sprawiedliwość naszego Pana wypracowaną w posłuszeństwie do zakonowi ofiarowaną, prawda? Ofiarowaną w Bogu razem z Jego człowieczeństwem w akcie poświęcenia i dzięki temu sprawiedliwość naszego Pana może być zamiast uczynków zakonu wykorzystywana na korzyść czegoś innego. Uczynki zakonu nikomu nie dały prawdziwej sprawiedliwości. Sprawiedliwość opracowana przez naszego Pana daje wielkie korzyści. Nie dzięki uczynkom zakonu jesteśmy usprawiedliwieni, tylko dzięki wierze Chrystusa. Wierze, czyli Jego wierności i sprawiedliwości, jako tą wierność uzyskał. Nie dzięki Jego wierze, jako umysłowej ocenie i poleganiu serca naszego Pana, bo to by nam nie pomogło. Każdy z nas musi sam swoją wiarę okazywać i dodatkowo jeszcze mieć przypisaną Jego sprawiedliwość. Paweł wyraźnie mówi w tym fragmencie o wierze poświęcającej. Bo w wersecie 16 wspomina usprawiedliwienie przez uczynki, prawda? Których odpowiednikiem są uczynki w postaci poświęcenia. W wersecie 20, nieco niżej, Galatów 20, mówi także o swoim nowym stworzeniu, które powstało w nim po jego poświęceniu. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, a żyję już nie ja, gdy mówi nie ja, ma na myśli siebie jako człowieka. Lecz żyje we mnie Chrystus, gdy mówi Chrystus, ma na myśli nowe stworzenie w sobie. Żyje już nie ja, stary człowiek, stary Adam, stary Paweł, ale żyje we mnie Chrystus, nowe stworzenie. A to, że teraz w ciele żyje, w wierze Syna Bożego żyje. W wierze Syna Bożego żyje. Czyli żyje dzięki Jego wierności i sprawiedliwości, który mnie umiłował i wydał samego siebie. Żyje, bo jest usprawiedliwiony Jego sprawiedliwością. W wierze wierności Syna Bożego żyje. Dzięki tejże wierności, a nie dzięki uczynkom. Kontrastuje źródło swego usprawiedliwienia. Nie z uczynków, tylko przez wiarę Jezusa. Pamiętajmy, nie w Jezusa, ale przez wiarę Jezusa. No i teraz możemy powrócić na koniec. Tak jak się spodziewałem, nie zdążę omówić dowodów z cieni przybytku na te dwa rodzaje usprawiedliwienia, a to może dobrze, bo mam tutaj tylko jedną stronę komentarzy, to by nam zajęło jakieś 20 co najmniej minut, ale może czuję niedosyt, byłoby to chyba niepełne, więc po prostu to rozbuduję na pełny wykład z tych cieni przybytku. Więc wróćmy do Rzymian 3,22, by lepiej zrozumieć ten tekst. Obiecałem, że do niego jeszcze powrócimy. Rzymian 3,22. Sprawiedliwość mówię Bożą przez wiarę Jezusa Chrystusa, czytam na razie według starej wersji, ku wszystkim i na wszystkie wierzące. I na wszystkich wierzących, bo różnicy nie ma. On jest zagmatwany w tym taki dokładny tutaj, w tym tłumaczeniu grańskim, pewnie nowym też, nie wiem jak tam nowym był. Zobaczmy w takim razie, jak powinny być te końcówki. Sprawiedliwość mówię Boża przez wiarę Jezusa Chrystusa. Przez wiarę Jezusa Chrystusa i w tejże wierze chodzi o Jego wierność i sprawiedliwość. Przez wiarę Jezusa Chrystusa, przez wierność, sprawiedliwość Jezusa Chrystusa. I potem tam, gdzie mamy ku wszystkim, to jest w greckim eis. Eis wszystkich i na wszystkich tam jest epi, wszystkich wierzących. Czyli mamy tu w tym wersecie obydwa przymki użyte. Że to jest sprawiedliwość naszego Pana. Eis wszystkich i epi wszystkich. Czyli obejmuje obydwa poziomy usprawiedliwienia. Wiara naszego, sprawiedliwość naszego Pana, wierność naszego Pana, z której korzystamy, jest do skorzystania przez wszystkich ludzi. Zarówno w swoim wymiarze usprawiedliwiającym tylko, jak i w wymiarze poświęcającym. I tu mamy to, tutaj nasz przekład gdański to użył jako ku i na. Jakoś próbowali to odróżnić, bo ku, jak jest w nowym przykładzie? Ktoś ma nowy przykład?
I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
Ale jest w Jezusa, tak? Przez wiarę w Jezusa.
Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących.
I dalej?
Nie ma bowiem różnicy.
Ale tylko nie ma, bo to jest ku wszystkim wierzącym i na wszystkie wierzące.
Nie, raz tylko.
To oni wyrzucili. No, uznali, że powtarzają dwa razy, mówi coś tam Pawłowi. Źle brzmi po polsku. A tam jest naprawdę... Ale przekład gdański tu nie dał wy. Sprawiedliwość, mówię Boża, przez wiarę Jezusa Chrystusa. Czyli tutaj dał dobrze przekład gdański. Przez wiarę Jezusa, nie w Jezusa, jak nowy, tak ma. Czyli wy. I potem jeszcze gdański dokładnie też tłumaczył. Ku wszystkim i na wszystkich wierzących. Nawet głęboka myśl. Paweł tutaj po prostu mówi, że wierność, sprawiedliwość, czyli wiara naszego Pana jest eis i epi wszystkich. Jest eis wszystkich i epi wszystkich. Korzystajcie na poziomie usprawiedliwienia, korzystajcie na poziomie poświęcenia. Nie ma różnicy między Żydami, poganami. Jezus umarł dla wszystkich i na poziomie usprawiedliwienia i na poziomie poświęcenia. Wszyscy są zachęcani, żeby z tego korzystać. I tutaj nie ma żadnej różnicy. Nie jest ona na przykład eis dla Żydów, czyli tak przegłębsza dla Żydów, a epi dla pogan. Że poganie jesteś gorsi i nie mogą tak samo głęboko wierzyć i dojść do tego samego, co Żydzi. Także taki jest główny przekaz Rzymian 3.22. Jak to wszystko się dobrze porozkłada i przeanalizuje, to okazuje się, że no, piękne myśli są podane, może chwilami głębokie, ale podane w takich różnych przyimkach i że jak ważne jest poprawne tłumaczenie Biblii, albo jak ważne jest coś takiego jak prawda epifaniczna, która potrafi te rzeczy wychwycić, bo prawda, Pan podał prawdę, to była ta zasłona tak szczegółową, że te wszystkie rzeczy On nam pozostawił bardzo dokładnie wyjaśnione, rozdzielone, zastosowane do i odniesione do odpowiednich rzeczy, do których przynależą. A więc temat o usprawiedliwieniu tymczasowym i ożywionym dobiega końca. W podsumowaniu powiem tylko, że mamy te dwa rodzaje usprawiedliwienia. Dzisiaj, jak żyjemy, mamy tylko i wyłącznie usprawiedliwienie tymczasowe. Ożywione było wtedy, kiedy było składanie z ducha. Ono było niezbędne dlatego, że Bóg pewne jednostki wieku Ewangelii chciał spłodzić z ducha na przyszłe istoty w boskiej naturze, na oblubienicę dla swojego syna. Nie mógł spłodzić z ducha i przyjąć do społeczności z sobą grzesznego człowieka, na którym ciąży wyrok śmierci. Wobec tego przewidział usprawiedliwienie ożywione. Ale dlaczego nie przewidział od razu tylko ożywionego, tylko dwa etapy tymczasowe, a potem zachęta, żeby dalej? Ano z miłości dla człowieka. Wiedział doskonale, że wśród mas, które przyjdą do naszego Pana i tą wiarę epi na powierzchnię okażą, to gdyby on już spadzał ich z ducha na poziomie ich usprawiedliwienia epi powierzchownego, to on wiedział potem, że ogromne masy nie byłyby wierne. Wobec tego zdobył tutaj pierwszy próg ograniczający. Zdawał sobie sprawę, że bardzo, bardzo wielu chrześcijan zadowoli się poziomem usprawiedliwienia i wcale nie będzie dążyło do poświęcenia się Bogu. Wobec tego on mówi, nie będę was spłacał na tym poziomie, bo to byłoby dla was dramat. Dla ogromnych mas oznaczałoby to wtórną śmierć. Bo ja wiem, że wy się nigdy nie poświęcicie. Tylko z tego tym się zadowolicie. A to za mało, żeby być w boskiej naturze. Wobec tego będę czekał, kiedy dojdziecie do wiary epi na Jezusa. Będę czekał, kiedy czy w waszym sercu będzie się pojawiało, czy się to nasz Pan na tym działa, w tekstu widzimy stosowny wierny, że polegało na tym, że nasz Pan doprowadzał tych do poświęcenia, bo on odpowiednio sterował, uznając ich stany serca, ich okolicznościami, uważnościami w życiu. No ale gdy oni do tego poświęcenia w końcu byli skłonni, dochodzili i to poświęcenie się w ich sercu pojawiło, to wtedy Bóg mówił, o widzę w tobie coś o wiele głębszego. Ty masz szansę w Jego Ewangelii stać się zwycięskim nowym stworzeniem. Wobec tego w twoim przypadku przypiszę ci sprawiedliwość Jezusa, naszego Pana, który za ciebie umarł rzeczywiście. Bo gdybyś na poziomie tymczasowego usprawiedliwienia, ja tylko uznawałem póki co, że to zrobiłem, ale tak naprawdę dla twojego dobra tego nie robiłem. A teraz naprawdę to zrobię i wykorzystujesz w ten sposób swój udział w śmierci Jezusa. Nie będziesz miał drugiej możliwości w wieku tysiąclecia, czego on tego oczywiście nie tłumaczył, ale ja tak mówię, jak był sposób boskiego myślenia, prawda? I nieważne, że ten człowiek o tym rozumiał, czy nie rozumiał, to i tak korzystał z tego właśnie błogosławionego przez Boga sposobu przychodzenia do Niego, bo w ten sposób ogromne ilości lewitów, które nigdy się nie poświęcały, nie traciły życia wiecznego. Tylko w tym stanie usprawiedliwienia pozostawały całe życie. Nawet ma to pewną wartość przed Bogiem, co prawda z pewnego punktu widzenia zmarnowały to usprawiedliwienie, nie idąc dalej, a z innego punktu widzenia były to zacne jednostki, dlatego znajdują się w tak zwanych quasi usprawiedliwionych i nie straciły, a nawet coś zyskują, bo z pewnością będą bliżej Boga, niż gdyby nawet nie byli lewitami. Lewita, który do końca pozostał wiernym lewitą w jego Ewangelii, na dziedzińcu, na pewno jest bliżej Boga niż ktoś w obozie, kto się nigdy do tego nie zdół. Ale z punktu widzenia świątnicy i bycia nowym stworzeniem, no to on stracił dużo, prawda, bo on był właśnie kandydatem do kapłana, a nigdy się nie stał, więc zależy od punktu widzenia są straty i są zyski dla tych, którzy stali się lewitami i do końca swojego życia takimi lewitami pozostali. Dlatego te dwuetapowe usprawiedliwianie przez Boga. Żeby usprawiedliwiać naprawdę w sposób ożywiony, ze zdjęciem wyroku adamowego i przypisaniem sprawiedliwości naszego Pana tej jednostce, tylko tych, którzy mają chociaż szanse teoretyczne to zbawienie uczynić pewnym. I jak wiemy, wielu z nich uczyniło to zbawienie pewnym, ale pomimo tego dwuetapowego usprawiedliwiania byli także członkowie wtórej śmierci, nie mówiąc już o masach wielkiej kompanii, no ale inaczej najwyraźniej tego już nie można było zrobić. Bóg na pewno wybrał metodę najlepszą, każda inna, czyli na przykład wprowadzenie trzeciego etapu, żeby jeszcze na drugim etapie nie usprawiedliwiać, tylko czekać na jakiś trzeci, pewnie byłoby bezcelowe, bo wiemy, że boski sposób postępowania jest najlepiej dostosowany do warunków, które Bóg zna, które istnieją i możemy bez analizowania i rozważania tego przypadku przyjąć, że to było najlepsze z możliwych rozwiązań i na pewno jest wspaniałe i piękne, dało życie wielu jednostkom na boskiej mandaturze, ochroniło wielu przed wtórną śmiercią z lewitów i dzięki temu będą mogli żyć wiecznie w niższych klasach ludu Bożego, które Bóg także wybiera z rodziny ludzkiej. I ten temat w ten sposób dobiega końca. Dziękuję Państwu za uwagę, życząc nam wszystkim błogosławieństwa z tego, co rozważaliśmy wspólnie.
Proponuję, żebyśmy zakończyli pieśnią tego numerem 432, która to pieśń właśnie przedstawia postawę tych,